a nigdy w polityce, szczególnie w sytuacji, gdy jest wojna, nie osiąga się rezultatów, kierując się emocjami. PRL był zadupiem świata komunistycznego, a Ukraina nie, a Ukraina centrum. Odwoływanie się do jakichś punktów z Eurowizji, czy myślenie emocjami, to jest droga donikąd, to jest droga do ośmieszenia się, a nie do tego, żeby ułożyć sobie pragmatyczne i sensowne relacje, w których na przykład polskie firmy mogą zarabiać na robieniu biznesu na Ukrainie. On na negocjacjach miał zwyczaj przysypiać. Były sytuacje, w których spał z otwartą japą, jak to się mówi, i Ukraińcy mu robili zdjęcia. Jeśli widzę zdjęcie na telegramie prezydenta Zełenskiego, który oznacza żołnierza walczącego pod Pokrowskiem, który ma na szewronie symbol SS, to ja nie znajduję uzasadnienia dla tego. Przychodzą, Trumpa ekipa przychodzi i mówi: macie nam dać to, to, to i to do Ukraińców. Oni mówią: nie. I tyle. I Amerykanie nic nie mogą zrobić.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, historyczne spotkanie w warszawskim kinie Wisła. Wielka premiera książki Zbigniewa Parafianowicza, Kłopot z Zełenskim. Zanim wejdziemy do środka, pozdrowienia dla przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I teraz tak. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a partnerem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. A dzisiaj, drodzy Państwo, uwaga, moim dyskutantem będzie Zbigniew Parafianowicz. Zapraszam.
Tak, cześć. Cześć.
Przechodziłeś dragarzami?
Przechodziłem, patrzę, jesteś, mówię, to wpadnę. Nie?
Masz tremę?
Oczywiście, dlatego takie głupoty gadam teraz.
To co, wchodzimy?
Idziemy, tak jest.
Zapraszamy do środka, chodźcie. A partnerem dzisiejszego wydarzenia jest producent pancernych telefonów Hammer. Między innymi tego wypasionego telefonu Hammer Construction 2 Thermal 5G. Świetny telefon zarówno na wyprawę w teren, jak i do codziennego użytku. I teraz tak, jest termowizja. Rewelacyjna funkcja. Jest oczywiście pancerny, ma certyfikat militarny i IP69. Duża bateria, zobaczcie jaki fajny. Ekstra, co? Z ładowaniem bezprzewodowym. Dalmierz laserowy do 50 metrów z aplikacją. Sieć 5G oczywiście. I dodatkowo, drodzy Państwo, do każdego Hammera można dokupić jeszcze specjalną hammerową folię ochronną. A Hammer już Wam zamontuje, drodzy widzowie, historii realnej. Jest to program Pancerność Plus. I teraz tak, z tego telefonu korzysta Jan Błachowicz, legendarna polska siła, ambasador marki Hammer. I teraz, z okazji Tygodnia Braci, dla widzów historii realnej rabat na 10% na wybrane smartfony Hammera. Kod znajdziecie w opisie pod tym filmem, jest ważny do końca maja. Także kciuk dla Hammera. Polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia. A moim i Państwa gościem jest Zbigniew Parafianowicz. Czołem.
Dzień dobry, czołem.
Zbigniew Parafianowicz jest, drodzy Państwo, teraz youtuberem świeżo upieczonym. Prowadzi podcast Bez Doktryny, nowe odcinki w piątki o godzinie 20. No ale również jest autorem szeregu znakomitych książek. Na czele z Polska na wojnie, Śniadanie pachnie trupem, Prywatne armie świata i uwaga, nowa książka Kłopot z Zełenskim. Oto ona, proszę bardzo. Znakomita. Ja czytałem i mogę Państwu powiedzieć, że to jest po prostu rewelacja. I dzisiaj gwoździem programu naszego spotkania jest oczywiście premiera tej książki. Zbyszku, pierwsze pytanie chciałbym Ci zadać otwarte, a potem przejdziemy już do szczegółów. Ukraina dla Polski to jest przyjaciel, sojusznik, rywal, partner, a może, jak chcą niektórzy, wróg.
Tak, ja się długo nad tym zastanawiałem. To jest pytanie z naszego plakatu, który dzisiaj informował o zlocie widzów historii realnej. I w zasadzie ja mam wrażenie, że wszystkie te funkcje są pełnione równocześnie przez Ukrainę, zresztą nie tylko przez Ukrainę. Jakby te czasy wojenno-rewolucyjne, w których żyjemy, one powodują, że wiele państw pełni równocześnie sprzeczne role w stosunkach międzynarodowych. Nawet sojusznicy oczywiści, tacy jak Stany Zjednoczone, dla Polski momentami przybierają zupełnie, znaczy nie tyle postać, tylko wchodzą w rolę, w funkcję, która nie sprzyja interesom państwa polskiego, czego najprawdopodobniej niebawem przykładem będzie planowany reset amerykańsko-białoruski, który już dzisiaj rodzi bardzo wiele dylematów dla polskiej dyplomacji. I nie inaczej jest z Ukrainą, chociaż w przypadku Ukrainy to jest jeszcze podlewane wieloma konfliktami historycznymi, które są trudne do rozwiązania, najprawdopodobniej nierozwiązywalne i powodują, że musimy szukać jakiegoś paradygmatu współistnienia, dysponując 300-kilometrową granicą pomiędzy Ukrainą a Polską. Także podsumowując, uważam, że wszystkie te funkcje, które wymieniłeś, są spełniane równocześnie, a stężenie każdej z tych funkcji zależy od danego momentu, okoliczności, od tego, w jakim stanie są nasze relacje. Inaczej było w lutym 2022, inaczej jest teraz, choć czasami można odnieść wrażenie, że część decydentów czy ludzi zajmujących się polityką nie dostrzega po prostu tego, że jest piąty rok wojny i że te warunki się zmieniły. Także tak.
No dobrze, symbolem oczywiście, czy też głównym graczem rozgrywającym tych relacji jest tytułowy bohater twojej książki, Zełenski, prezydent już od 7 lat, niedawno właśnie była 7. rocznica jego wstąpienia na stolec prezydencki w Kijowie. Powiedz mi, co Zełenski myśli o Polsce tak naprawdę i o Polakach?
To nie jest tak, że dla Zełenskiego Polska w tym momencie, w piątym roku wojny jest tematem jakimś, który radykalnie zaprząta jego głowę. Tutaj też trzeba rozdzielić pewne płaszczyzny, bo w książce jest wyraźnie napisane, że na przykład dla ukraińskich służb specjalnych Polska jest drugim celem, czy też drugim obiektem zainteresowań, no ale to wynika z innych powodów, ze specyficznej natury agencji, które zajmują się wywiadem, czy też kontrwywiadem. Natomiast dla samego Zełenskiego Polska jest w... Jeśli myśli o Polsce, to myśli w kategoriach dość upartego partnera, który zaczął w pewnym momencie asertywnie stawiać przede wszystkim kwestie historyczne na agendzie, mniej lub bardziej udanie. Mówię to o jego perspektywie, bo nasza jest zupełnie inna. My tą perspektywę realizowania polityki historycznej oceniamy zupełnie inaczej, ale co do zasady, nawet w dokumentach MSZ-owskich ukraińskich, w strategiach wobec państw, z którymi Ukraina utrzymuje relacje dyplomatyczne, Polska jest mniej więcej gdzieś na poziomie Azerbejdżanu, jeśli chodzi o te relacje dyplomatyczne. I nie jest to po prostu zagadnienie, które dla Zełenskiego jest kluczowe. To wynika z wielu powodów. Zełenski, próbując utrzymać jak najwięcej państwowości ukraińskiej, czy też jak największe stężenie tej państwowości, jest zmuszony uprawiać politykę globalną. W sensie utrzymywać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które są donorem zestawów Patriot, których nie można kupić nigdzie indziej niż tylko w Stanach Zjednoczonych. Jest zmuszony utrzymywać relacje z państwami G7 w związku z tym, że G7 finansuje budżet ukraiński. W końcu musi mieć jakąś politykę wobec sąsiada, jakim jest właśnie Białoruś w tym momencie, wobec której Amerykanie próbują się zresetować i rozmontować cały system sankcyjny wobec Białorusi i Rosji, co z punktu widzenia Ukrainy oczywiście jest niekorzystne. Ukraina wreszcie prowadzi politykę wobec Afryki Subsaharyjskiej, wspierając Francuzów w likwidowaniu pozostałości po grupie Wagnera w państwach Sahelu, czy też brała udział w obaleniu Asada w Syrii. Część oddziałów specjalnych wywiadu wojskowego HUR po prostu współuczestniczyło, pomagało, krótko mówiąc, Turkom w zainstalowaniu Aszczary na stanowisku prezydenta w Damaszku. Także to pokazuje nam, czy też w ogóle nawet używanie dronów morskich, czy strzelanie do samolotów rosyjskich w akwenie Morza Czarnego, czy też używanie tej machiny eskalacyjnej na Morzu Śródziemnym, to pokazuje, że ten teatr zainteresowania Zełenskiego to nie jest teatr zainteresowania jakimś bliskim podwórkiem, które jest na 500 kilometrów w przestrzeni tam 500-600 kilometrów na wschód od, na zachód od Bugu. I w tym sensie uważam, że dla Zełenskiego Polska, co też nas często frustruje, bo nie jakby oczekujemy tej większej atencji ze strony Kijowa, Tymczasem z perspektywy Zełenskiego tak nie jest. I to jest, ja też jak pisałem tą książkę, to miałem bardzo wiele relacji polskich dyplomatów, szczególnie ze strony Pałacu Prezydenckiego w czasach prezydentury Dudy. Duda przyjął taki paradygmat, że on nie wykona żadnego ruchu wobec Ukrainy, dopóki Zełenski go to nie poprosi. Nie zadzwoni do niego i nie sformułuje konkretnego postulatu wobec Polski. Problem polegał na tym, że Zełenski nie dzwonił. No on nie miał, nie było powodu, dla którego miałby dzwonić, no bo Jasionka działała, była czynna, sprzęt wojskowy przez Jasionkę przechodził, krótko mówiąc, czołgał w Dudę na pewnym etapie i miał ku temu narzędzia. Co więcej, mimo tego, że Ukraina jest państwem dysfunkcjonalnym, jeśli chodzi o gospodarkę, budżet, polityki socjalne czy demografię, to jest państwem, które ma ogromne narzędzie w postaci najprawdopodobniej w tym momencie najlepszej armii w Europie, obok tureckiej. Zełenski stał się mistrzem wykorzystywania argumentu siły i bezpieczeństwa do tego, żeby ugrywać coś dla swojego państwa. I to jest kolejny argument, który pokazuje, jak bardzo gdzieś tam na dalekim planie dla niego są polskie elity polityczne w tych kontaktach dwustronnych. Tak to wygląda w praktyce. Możemy się na to obrażać, a możemy szukać po prostu realnie, zgodnie z zasadami, które promuje Piotr w historii realnej, szukać realnych lewarów uprawiania polityki wobec naszego sąsiada, bez emocji, bez obrażania się, bez jakiegoś takiego furii, która gdzieś tam wybucha w mediach społecznościowych po nieprzyznaniu nam 12 punktów na Eurowizji. To wszystko, wbrew pozorom, ten incydent związany z Eurowizją i ta furia, która wybucha w mediach społecznościowych, ona bardzo dużo mówi o nas, w sensie o pewnej emocjonalności w podejściu do polityki wobec Kijowa. A nigdy w polityce, szczególnie w sytuacji, gdy jest wojna, nie osiąga się rezultatów, kierując się emocjami, czy kierując się jakimś takim podszeptem afektu, który się pojawia. I w ogóle to bardzo było wyraźnie widać przy okazji tej Eurowizji, jak polskie elity polityczne są czułe na tą emocję, bo stanowisko zajął nawet Czarnek, który aspiruje do miana premiera ze strony prawicy, czując, że to jest emocja, którą należy zagospodarować. Ostatnio mieliśmy incydent na Morskim Oku, skandaliczny incydent, do którego odniósł się premier i szef MSW. Czyli to też pokazuje, jak bardzo politycy czytają te emocje społeczne, które są w Polakach. Natomiast emocje to jest jedno, afekt to jest jedno, natomiast skuteczne uprawianie polityki w relacjach z Kijowem i szukanie skutecznego lewaru na uprawianie tej polityki to zupełnie inna sprawa.
No dobrze, jeżeli chodzi o kwestię Eurowizji, to muszę ci powiedzieć, taka mała dygresja, że to, że Ukraina nie dała nam punktów, to mnie nie zdziwiło, bo ja zawsze powtarzam, że nie ma czegoś takiego jak wdzięczność w polityce. Ale to, że Polska dała 12 punktów Izraelowi, to mnie lekko zaskoczyło, ale okej. Okay. Dobra.
Lata treningu.
Tak. A co do tego faceta, który wjechał korwetą, tak? Na młody Ukrainiec ze swoją dziewczyną, no... Bardziej bulwersujące dla mnie w tej sprawie najbardziej było to, że dostał 100 zł mandatu, tak?
No to trochę prawda.
Mało.
To się zgadza. Natomiast chodzi po prostu o sam fakt, że politycy te emocje czują i niskim kosztem, podpinając się pod te emocje, próbują udowodnić, że są w tej polityce wobec Kijowa skuteczni. A często nie są. Bo to nie wystarczy powiedzieć, będziemy twardzi, załatwimy sprawę, tam damy nie 100 zł, tylko 5 tysięcy i nie wpuścimy go na 5 lat do strefy Schengen. To nie jest polityka. To nie jest lewar do osiągania celów w polityce wobec państwa, które dysponuje takim argumentem siły jak teraz.
No właśnie, w książce pada takie stwierdzenie, że Zełenski wie, że w stosunkach z Polską nic nie musi. Bardzo mnie to zaintrygowało. Co to znaczy, że on nic nie musi?
Tak, i to nie tylko Zełenski, to samo wie Łukaszenka. I to takie same sformułowanie, ostatnio jak pisałem materiał dotyczący uwolnienia Andrzeja Poczobuta, to jedna z opinii przedstawiciela polskiego wywiadu była dla mnie szokująca. To jest osoba, która prowadziła bezpośrednie rozmowy po prostu z przedstawicielami Łukaszenki, że Łukaszenka swoim pełnomocnym przedstawicielom do tych rozmów z Polakami kazał przekazać, że właśnie on nic nie musi i on nie będzie, nie, on nic od nas nie chce. I to samo dotyczy Zełenskiego. On wie, że my nie zamkniemy Jasionki, bo traktuje ją jako bazę wspólnotową, jako bazę natowską. Taki powiedzmy mały Rammstein, które i tak będzie funkcjonowało, bo za bardzo byśmy się narazili na to, gdybyśmy je zamknęli. Wie również, że znaczna część pieniędzy na pomoc wojskową dla Ukrainy w Polsce się skończyła. Wie również, że magazyny są puste, z których potencjalnie broń mogłaby iść na Ukrainę. Poza tym sprzęt ciężki w tym momencie dla Ukrainy potrzebny nie jest, ponieważ wymyśliła model wojny, który się opiera o wojnę robotów, czyli drony FPV głównie albo jakieś innowacyjne bardzo technologie, które są stosowane na froncie. Ekshumacje są bardziej w interesie polskim. Odbudowa również. Jeśli polskie firmy chcą zarobić, to bardziej muszą się uśmiechnąć do partnerów ukraińskich niż my do nich. Także to jest sytuacja, w której absolutnie ta emocjonalność w relacjach z Kijowem nie pomaga, bo to jest pułapka, z której wybrnąć można tylko za pomocą intelektu, a nie emocji.
Czekaj, ale ja to inaczej interpretuję. Znaczy nic nie musi, bo wszystko dostaje za darmo.
To też. Widzę pewne objawy dążenia do takiego wygenerowania cwaniactwa po stronie polskiej, które ja pochwalam, w sensie obniżenia kosztów, które ponosi Polska w związku z wojną, bo na przykład Polska jest jednym z inicjatorów pomysłu, aby płacić 0,25% PKB stale, co roku na pomoc dla Ukrainy. I to pozornie wydaje się głupie, niekorzystne dla Polski, bo to jest stała opłata. Ale jeśli rozłożymy to na iluś tam członków NATO, to okazuje się, że w takim wariancie byśmy płacili mniej niż tworząc koalicję chętnych, którzy muszą wykładać duże sumy pieniędzy na uzbrojenie, amunicję czy na pomoc gospodarczą. Widzę to cwaniactwo też przez pryzmat słów, które są wypowiadane na przykład przez dyplomatów polskich jeżdżących na Ukrainę, którzy na przykład obiecują bardzo dużo, krótko mówiąc, obiecują rzeczy, które nie mają pokrycia w faktach, tak jak Sikorski ze swoją pierwszą wizytą był w Kijowie. I to, co relacjonuje jeden z moich rozmówców, obiecał, że będzie popierał zawsze powrót Ukrainy do granic z 91 roku. No to obiecać zawsze, cóż szkodzi obiecać, jak mawiał jeden z polityków Platformy. To jest taka zasada w praktyce międzynarodowej. W przypadku historii, no tutaj ta skuteczność oczywiście jest mniejsza, natomiast też w tej książce jest taki dylemat opisany. Co by się stało, gdyby Zełenski postanowił w jednym momencie odmrozić wszystkie ekshumacje na Ukrainie i powiedział, dobra, macie wszystkie stanowiska, kopcie, ekshumujcie, pochowajcie tych ludzi. Polacy, przedstawiciele państwa polskiego w tej książce mówią wprost, nasz aparat państwowy nie byłby w stanie wejść do tych wszystkich miejsc ekshumacyjnych w jednym momencie i gdyby Zełenski chciał polskie państwo upokorzyć i udowodnić mu, że nie jest w stanie tego zrobić, to powinien odmrozić bezapelacyjnie i natychmiast wszystkie miejsca na Ukrainie. IPN ani fundacje prywatne nie miałyby mocy przerobowych do tego, żeby te ekshumacje przeprowadzić natychmiast po odmrożeniu wszystkich tych stanowisk jednocześnie. Z drugiej strony, jak się wchodzi za kulisy tej polityki rządowej na przykład w analizowaniu tego, jakie... Załóżmy, że Ukraina wymyśla jakiś format integracyjny z Unią Europejską X, na przykład dotyczący regionów przygranicznych, który promuje, bo uważa, że to jest korzystne dla obu stron i tak dalej. Chodzi oczywiście o to, żeby wygenerować taką masę krytyczną do tego, aby mógł strumień pieniędzy unijnych popłynąć w ramach tych programów do regionów ukraińskich. Rozmawiając z przedstawicielami polskiego państwa, bardzo wyraźnie widzę, że to jest czytelne dla ludzi po naszej stronie. Przedstawiciele polskiego państwa zachowują coraz bardziej taką zachowawczą pozycję, niezależnie od tego, jakie słowa za tym idą, jakie deklaracje, tak jak te o granicach 91 roku. To jest zmiana oczywiście w stosunku do tego, co było w 22 roku. Kto jest na większym musiku w tych stosunkach dwustronnych? Mimo wszystko mam wrażenie, że ciągle my. Choć tutaj też to myślenie po stronie polskiej się zmienia, bo panuje takie przekonanie, że Ukraińcy, trzymając front w Donbasie, decydują o tym, że Rosjanie nie są w stanie tych wojsk wycofać na przykład do krajów bałtyckich. I rzeczywiście do pewnego momentu, szczególnie polskie elity wojskowe, takie założenie przyjmowały, ale też widzę, jak ewoluuje w to stanowisko na rzecz poglądu, który mówi o tym, że każde zmniejszenie obecności rosyjskiej na wschodzie Ukrainy spowodowałoby natychmiastowe kontruderzenie Ukraińców, co będzie powodowało w przyszłości sytuację, w której Rosjanie tego kontyngentu zmniejszać nie będą w okolicach Donbasu, na Donbasie, przy granicach z Ukrainą. Także te trzymania do pewnego stopnia są wzajemne pomiędzy Polską a Ukrainą. Natomiast też to, co jest pozytywne moim zdaniem w tych relacjach polsko-ukraińskich, to jest jednak powolne, ale jednak jakieś uczenie się polskich elit tego, że nikt nie będzie ich o nic prosił, nikt nie będzie się liczył z ich emocjami czy z ich poczuciem tego, że zostali niedocenieni albo że zostali zdradzeni o świcie, albo że ktoś im nie okazuje wystarczającej wdzięczności czy szacunku. To dojrzewanie elit politycznych polskich po każdej stronie polskiego spektrum debaty jest bardzo wyraźne.
No dobrze, ja chcę powiedzieć, że akurat widzę bardzo zmieniający się stosunek do Zełenskiego też po stronie polskiej, co jest akurat nie zaskakujące, bo na Ukrainie chyba ten sam proces występuje. Zupełnie inne były jego notowania na początku tej wojny jako męża opatrznościowego. Dziś wskazują te sondaże, że miałby bardzo poważne problemy w drugiej turze, gdyby wystąpił przeciwko niemu jeden z generałów. Nazwiska nie mogę powiedzieć, bo to by rozwiązało konkurs. Albo inny generał, czyli Budanow. Natomiast ciekawi mnie też odwrócenie tego stolika, co Polacy sądzą o Zełenskim właśnie. I może zanim oddam głos Byszkowi, to zapytam Państwa, kto lubi Zełenskiego? Proszę podnieść rękę w górę. To odwrotnie, kto nie lubi? To jest oczywiście tylko zabawa, proszę pani, ale mówiąc poważnie, zakładam oczywiście, że ten stosunek jest zupełnie inny niż prosta odpowiedź tak lub nie, ale czy widzisz, dostrzegasz to, że rzeczywiście prezydent Ukrainy do jego notowania, szczególnie po wystąpieniu w ONZ-cie, w Polsce po prostu spadły?
Tak, ten ONZ był sytuacją przełomową. To wrzucenie Dudy do jednego worka z Rosjanami, ono spowodowało rzeczywiście, że po każdej stronie polskiego spektrum świata polityki pojawiła się taka nieufność, która polegała na tym, że skoro potraktował tak Dudę, to mógł tak potraktować każdego z polskiego świata polityki. I czy się rozmawia z politykiem Konfederacji w koalicji, czy w ugrupowania Hołowni, PSL-u, czy PiS-u, politycy mają tego świadomość. To nie jest tak, że oni są w plemiennej walce, w której ciągle się potrafią porobić w sprawach międzynarodowych. Oni chodzą w Sejmie na siłownię, dyskutują ze sobą, chodzą razem na basen. Te gdzieś tam refleksje, one w kuluarach, za kulisami tej głównej sceny, na której markują tą zaciekłą walkę, tam padają znacznie mądrzejsze słowa i znacznie mądrzejsze sądy są formułowane. I to był moment przełomowy, to był wielki błąd Zełenskiego, że sobie na taki coś pozwolił. On zresztą systemowo pozwala sobie non-stop na besztanie polityków zachodnich. On nawet w Davos w tym roku, na szczycie Forum Ekonomicznego w Davos, beształ polityków europejskich. Zresztą mówił prawdę swoją drogą o tym jakby przebywaniu w takim śnie związanym z końcem historii. Natomiast mimo wszystko, z punktu widzenia sztuki dyplomacji, nie jest rozsądne besztać kogoś, kto po prostu dostarcza kasę zapewniającą jakby ciągłość budżetu ukraińskiego. To zresztą znalazło swoje odbicie właśnie w podejmowaniu tej decyzji dotyczącej 0,25% PKB na Ukrainę w państwach NATO. Główni sojusznicy Ukrainy, czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania, chyba była jeszcze Holandia, te państwa wypowiedziały się przeciw tej propozycji. To są doniesienia sprzed kilku dni. To była propozycja sformułowana przez Ruttego, przy współpracy z państwami bałtyckimi, miała pojawić się na szczycie NATO w Ankarze w czerwcu, ale jak widzimy, jest ona blokowana przez głównych donorów i państwa, które są postrzegane jako najważniejszy sojusznik Ukrainy w wojnie. Także ta polityka besztania, ustawiania ludzi w odpowiedniej pozycji na ringu, ona ma swoje ograniczenia, czego dowodem jest choćby ta kwestia związana z 0,25% PKB. Natomiast jestem pewien, że momentem przełomowym w postrzeganiu Zełenskiego przez polskie elity było właśnie tamto wystąpienie w ONZ-cie, nieoczekiwane, takie, które jednak bardzo rozczarowało nie tylko Dudę, ale całe spektrum polskiej polityki, no a potem już było tylko gorzej, także to jest tak to wygląda w praktyce. Chociaż też fakty są takie, że nawet w wewnętrznej polityce ukraińskiej Zełenski nie jest postrzegany jednoznacznie w tym momencie. Moim zdaniem i tak fenomenem jest, że powyżej 50% według wszelkich badań powyżej 50% Ukraińców popiera jego politykę, ale w sondażach, w których pada pytanie o to, czy by na niego zagłosowali w wyborach prezydenckich, w kilku sondażach przegrywa z jednym z kandydatów, którego nazwiska nie mogę wymienić.
No dobrze. Cytat z książki. Zełenski jest i był mistrzem przetrwania. Tę sowiecką cechę prezydent rozwinął do rozmiarów politycznego monstrum. Cechę każdego człowieka sowieckiego, która pozwala przeżyć w warunkach gułagu i terroru. Zełenski zmienił w technologię polityczną, która pozwoliła trwać również fantomowemu państwu, jakim stała się Ukraina. W gruncie rzeczy to zdolność fenomenalna. A drugi cytat z ministra w rządzie Donalda Tuska, bo książka, drodzy państwo, składa się z fragmentów rozmów z ludźmi, którzy tą politykę robią, którzy ją znają od kuchni. Mówię to, to jest cytat, mimo ogromnej sympatii do Ukraińców, jednak oni mają w sobie jakiś taki komponent sowieckości. Czasem zapominamy, że oni razem z Rosjanami tworzyli Związek Sowiecki. To jest cecha Zełenskiego, który z tego co wiem w ogóle wychowywał się po rosyjsku, prawda? On się nauczył
tak,
ukraińskiego.
W czasie kampanii w 2019 roku.
Czy to jest po prostu jakieś zderzenie dwóch światów? Polscy romantycy, którzy wierzą w takie wartości jak wdzięczność i że coś damy, a potem będą nam ktoś będzie wdzięczny i coś dostaniemy z powrotem, kontra... I to nie jest zarzut, żeby było jasne, bo ja jestem zwolennikiem akurat polityki realnej, a nie romantycznej. Ludzi, którzy twardo stąpają po ziemi, prowadzą politykę transakcyjną i są takimi, powiedziałbym, boiskowymi cwaniakami.
Tak, ja też tutaj bardzo chciałem to wyraźnie podkreślić, że to nie jest zarzut, że ktoś potrafi użyć postsowieckich cech do tego, żeby być skutecznym w polityce. My często zapominamy, że Ukraina tworzyła z Rosją jedno państwo w Związku Sowieckim. Druga najważniejsza akademia GRU była w Kijowie. Kijów to też państwo, które w czasach Sowietów było mózgiem Związku Sowieckiego. Z tego też powodu Putin próbuje to państwo przetrącić. Bo doskonale wie, że Ukraina ma ogromny potencjał intelektualny, przemysłowy, rolny. Miała dostęp do dwóch mórz, azowskiego i czarnego, teraz już tylko do czarnego. Natomiast to jest państwo, które w Sowietach trzymało cały ten bałagan. W sensie to w zakładach w Dniepropetrowsku powstawały rakiety, które wynosiły satelity rosyjskie na orbitę, albo w zasadzie oreszniki, którymi ostrzeliwuje Rosja Ukrainę. Te pociski Rubisz, które są jakby pierwowzorem tego całego systemu, no one były opracowywane w Jużmaszu, czyli w Pildinmaszu, mówiąc już, używając nomenklatury ukraińskiej. I ten jakby Sowiecja to nie jest tylko zestaw cech, które są negatywne. To jest również asertywność w dyplomacji. To jest brutalność w działaniu służb specjalnych. To jest bardziej stawianie nacisku na komponent techniczny niż humanistyczny w Sowiecji. To jest chamskie traktowanie przeciwników, mieszanie ich z błotem też, a bardzo twardy stosunek do sojuszników. To wszystko jest ta szkoła jak dyplomacji, czy też powiedzmy utrzymywania państwa, która pochodzi z ZSRR. Co więcej, Ukraina wychodząc na niepodległość jako państwo byłego ZSRR, była państwem, które posiadało broń nuklearną. To jest państwo, które do dziś posiada kilka elektrowni atomowych. Ma know-how i w ten cały świat fizyki posowieckiej, który może rozwijać, kontynuować do tego, żeby rozwijać przemysł zbrojeniowy, energetykę atomową właśnie. To jest państwo, które funkcjonowało w Sowietach jako silny podmiot, jeden z najbogatszych podmiotów Związku Sowieckiego. I w związku z tym, że miało silny głos w strukturach Związku Sowieckiego, mogło myśleć, tak jak Moskwa, globalnie o swoich ambicjach właśnie. Dla Ukrainy funkcjonowanie w odniesieniu na przykład do republik środkowoazjatyckich było czymś naturalnym. To jest to, co mówi Jacek Bartosiak, mówił u nas w podcaście Bez Doktryny. PRL był zadupiem świata komunistycznego, a Ukraina nie. A Ukraina centrum. Jeżeli skonstatujemy te różnice jakby z punktu wyjścia, to musimy skonstatować również, że to się odbija na mentalu ludzi, którzy tym państwem rządzą. To nie są ludzie, którzy mają mental bycia zadupiem, tylko mental państwa, które było istotną składową Związku Sowieckiego. A w związku z tym specyficzne poczucie godności, sprawczości i poczucie tego, że nie będą ulegać w pierwszym, lepszym naciskom. I z tym, jakby bez zrozumienia tego backgroundu sowieckiego i postsowieckiego, nie sposób jest kształtować skutecznie wobec Ukrainy relacji. Myślenie o odwoływanie się do jakichś punktów z Eurowizji, czy myślenie emocjami, to jest droga donikąd. To jest droga do ośmieszenia się. a nie do tego, żeby ułożyć sobie pragmatyczne i sensowne relacje, w których na przykład polskie firmy mogą zarabiać na robieniu biznesu na Ukrainie. W tym sensie uważam, że ta sowieckość, czy też postsowieckość ma ogromne znaczenie po prostu.
Tak, może ona pomogła Ukrainie się utrzymać na nogach między innymi.
Zdecydowanie. I jeszcze tylko na chwilę wejdę ci w zdanie. I posowieckość, i sowieckość, i system oligarchiczny jest zarazem źródłem problemów Ukrainy, ale też źródłem jej przetrwania. To oligarchowie, którzy nie chcieli być setnym, czy też 500 oligarchą w Rosji, tylko pierwszym, drugim, 10 czy 20 na Ukrainie, zapewniali kapitał temu państwu. Co prawda on był koncentrowany w nielicznych rękach, natomiast kapitał, który jest skumulowany w państwie, zawsze jest gwarantem niezależności, prawda? Także dokładnie jest tak, jak mówisz, to jest i przekleństwo Ukrainy, ale zarazem też źródło siły.
Okej, okay, wrócimy jeszcze do Zełenskiego i zaraz wejdziemy w takie rozmaite niuanse i ciekawe historie, które opisałeś w swojej książce, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego. Ale jeszcze takie jedno pytanie krótkie. A powiedz mi, w interesie Polski jest szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, czy jej przedłużanie?
Ja wiem, że to brutalnie zabrzmi, że to jest cyniczne bardzo, ale nie. To jest to oczywiście dla kogoś, wiem, że na sali jest moja koleżanka Kasia, która ma swoje doświadczenia z Charkowa, która ma swoje doświadczenia wojenne, osobiste. No, nie chciałbym, żeby to źle odebrała. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego, im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym większy zawrót głowy związany z tą wojną ma Putin i tym mniejszą chęć zainteresowania się wschodnią flanką NATO. Brutalnie mówiąc, Putin, jako to też powtarza generał Andrzejczak, ja się z tą tezą zgadzam w 100%, Rosja jest państwem, które nie może i nie umie prowadzić działań na wielu teatrach, czego dowodem jest utrata inicjatywy na południowym Kaukazie, utrata wpływów w Armenii, utrata wpływów w Syrii, obalenie Asada, w wypieranie grup, pozostałości grupy Wagnera z Sahelu. To wszystko są rezultaty tego, że Ukraina, że Rosja jest umoczona na Ukrainie. I brutalnie i cynicznie mówiąc, im dłużej ta wojna na Ukrainie trwa, tym więcej mamy my czasu, żeby próbować kupić dla siebie bezpieczeństwo. W sensie zmodernizować armię, zmodernizować naszą doktrynę obronną, która pochodzi z 2020 roku, czyli została przyjęta na 2 lata przed wojną. Mamy więcej czasu na to, żeby przemyśleć, jak powinny działać nasze siły specjalne, które często można spotkać się z opinią, że pełnią bardziej rolę w ekskluzywnych jednostek antyterrorystycznych, a nie są adekwatne do współczesnego pola walki. Kupujemy czas, który możemy wykorzystać do tego, żeby się lepiej przygotować na działania agresywnego sąsiada, który używa siły jako standardowego narzędzia w polityce.
No dobrze, a co z argumentem odwrotnym, że im dłużej trwa ta wojna, tym wzrasta ryzyko, że zostaniemy do niej wciągnięci. Wzrasta ryzyko, że będą do nas wpadały drony. Wzrasta ryzyko, że będą wysadzane u nas pociągi przez jakąś dywersję. Bo skoro my wspieramy Ukraińców, no to siłą rzeczy oczywiście Rosjanie też chcą nam zaszkodzić.
To jest druga strona medalu oczywiście, takie ryzyko jest. To jest, często jestem, byłem określany na portalu X ruską onucą, mówiąc o tym, że Ukraińcy wysyłają po prostu drony, niespecjalnie przywiązując uwagę do tego, czy nie wlecą one w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Dzisiaj mamy doniesienia o tym, że dron i oczywiście pojawia się zawsze argument, że to jest rezultat działania WRE, czyli tych systemów zagłuszania rosyjskiego. Nie ma na to oczywiście żadnych dowodów, że działanie WRE powoduje, że drony lądują na Litwie, w Estonii czy na Łotwie. Dzisiaj mamy kolejny incydent z wlotem drona do obwodu kaliningradzkiego, także to już w ogóle jakby trudno jest przyjąć założenie, że to rezultat działania WRE. W Ukraina, to jest logiczne, co robi Ukraina. Ja też tego, jeżeli wejdziemy w buty przywództwa politycznego Ukrainy, to z punktu widzenia Ukrainy umiędzynarodowienie konfliktu jest korzystne. Wciągnięcie jak największej liczby graczy do wojny powoduje, że mniej zasobów państwa ukraińskiego jest dewastowanych. Teraz widzimy bardzo silne ocieplenie relacji pomiędzy liderami opozycji białoruskiej a Zełenskim. Dziś jest Ciechanowska w Kijowie, czyli przywódczyni opozycji białoruskiej. Zełenski od kilku dni spinuje taką wersję, że Łukaszenka szykuje atak od strony Białorusi na Ukrainę. Moim zdaniem ten atak byłby samobójstwem dla Łukaszenki, ponieważ jego armia jest w opłakanym stanie, jeśli chodzi o siły zbrojne. A poza tym nie ma pewności, czy ludzie z poboru wykonaliby jego rozkazy. To jest ogromny dylemat Łukaszenki. Natomiast pojawia się pytanie w polskim świecie analitycznym, ale też politycznym, czy Zełenski nie przygotowuje gruntu do tego, żeby po prostu zainstalować na południu Białorusi Republikę Ludową z Ciechanowską na czele i w ten sposób rozszerzyć jakby... powstrzymać w ten sposób reset Trumpa z Białorusią. Ponieważ reset Trumpa z Białorusią siłą rzeczy będzie musiał doprowadzić do rozmontowania sankcji na Białoruś, a tym samym rozmontowania sankcji na Rosję. Czyli krótko mówiąc, najlepszym sposobem powstrzymania tego procesu rozmontowywania sankcji na Białoruś i Rosję jest eskalacja, czyli doprowadzenie do jakiegoś przesilenia w relacjach z Białorusią. Na przykład wygenerowanie casus belli. Który będzie pokazywał, że to Łukaszenka takie działania rozpoczął. I oczywiście możemy się na to oburzać, ale z punktu widzenia Kijowa ten wariant jest korzystny. Z naszego nie. Wojna na Białorusi nie jest korzystna, bo oznacza choćby falę migracyjną kolejną ze strony Białorusi. Natomiast z punktu widzenia Kijowa to jest korzystne. I to jest ta druga strona medalu, o której mówisz, czyli umiędzynarodawianie konfliktów, puszczanie dronów, których lot może zostać zakończony w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, czy też eskalowanie wobec Białorusi, na przykład eskalacja wobec separatystycznego Naddniestrza, z którym graniczy Ukraina. To wszystko jest umiędzynarodawianie konfliktu, które jest dla Zełenskiego korzystne, a dla nas nie. Przy czym, jeśli miałbym, znowu wracam do tego bardzo ważnego aspektu. Z punktu widzenia Zełenskiego to jest racjonalne i logiczne. On dokładnie robi to z tych samych powodów, dla których my upieramy się przy tym, żeby jak najwięcej Amerykanów stacjonowało w Polsce. My też chcemy mieć tych Amerykanów tutaj, najlepiej na Mazurach, po to, żeby wojna od pierwszego dnia była umiędzynarodowiona. Żeby nie była konfliktem tylko Polski z jakimś agresorem, tylko żeby była konfliktem całego NATO z agresorem. I z punktu widzenia Zełenskiego wciągnięcie jak największej liczby aktorów do gry również jest korzystne i logiczne. Także tu też oburzanie się na to jest kompletnym absurdem. Trzeba po prostu dopasować do tego politykę, która będzie zabezpieczała polskie interesy, a nie pracowała na rzecz interesów Zełenskiego.
Przewodów, jaki miał wpływ na relacje polsko-ukraińskie?
Też się pogorszył. Po pierwsze, też był to moment, w którym teraz z perspektywy czasu widać to wyraźnie, że Zełenski liczył, że to będzie jakieś przewartościowanie, że zostanie uruchomiony artykuł 5 NATO może, czy zostaną wciągnięci, czy na przykład Polska zdecyduje się na używanie swoich zestawów obrony powietrznej, czy też swoich maszyn, samolotów do strącania pocisków manewrujących nad zachodnią Ukrainą. Zełenski do dziś nie przyznał, że to była ukraińska rakieta, mimo tego, że wynik śledztwa jest jednoznaczny. Natomiast też z punktu widzenia Ukrainy działo racjonalnie, ale na niekorzyść Polski. To trzeba powiedzieć jednoznacznie. I to też był powód, w którym polskie elity, wówczas jeszcze Zjednoczona Prawica, która rządziła Polską, zaczęły zastanawiać się, jaki jest wektor kontrolowania eskalacji przez Zełenskiego. W sensie, czy on oby na pewno gra na korzyść Polski. W wielu sytuacjach. To w tym sensie był bardzo ważny moment.
No tak, ja dodam, że zabrakło czegoś takiego jeszcze, jakiegoś takiego, nie wiem, zadośćuczynienia dla rodzin, chociażby tych dwóch zabitych. No, nie wiem, może nie mam wiedzy, ale nie słyszałem, żeby
czegoś takiego nie było. I to jest jakby też brak tej takiej wrażliwości na oczekiwania strony polskiej. On to ma znaczenie w polityce. To nigdy nie zostaje bez śladu. To jest jakby... Nie można od tego abstrahować, to byli konkretni ludzie, co prawda tylko dwie osoby i Zełenski oczywiście używał argumentu, że w zasadzie nie ma o czym mówić, no bo my prowadzimy wojnę i codziennie wykrwawiają się tam dziesiątki osób, natomiast dla nas te dwie osoby to dużo, tak? I to jest jakby, to był element, który nie, po prostu nie zagrał i który, no, który został w taki no, dość bezczelny sposób pominięty.
No dobrze, to teraz przejdźmy może do tych kulisów polityki. To jest naprawdę świetnie opisane. Dziesiątki anegdot, bardzo to Państwu polecam. Uchylimy teraz rąbka tajemnicy. To może zacznijmy od tego. Mieliśmy zmianę władzy w trakcie wojny na Ukrainie, a z perspektywy Zełenskiego lepiej jest, żeby Polską rządził PiS czy Platforma, Kaczyński czy Tusk?
Tutaj też ja zasadniczo postrzegam Zełenskiego jako polityka racjonalnego, turbo pragmatycznego, który działa kalkulując interesy. Ale mimo wszystko w polityce wobec Polski on popełnia wiele błędów, w takich kalkulacji, które są niedorzeczne. Bo rzeczywiście on w 2023 roku przed wyborami, on bardzo wyraźnie grał na opozycję, czyli na Donalda Tuska i na przejęcie władzy przez Platformę. Przy czym jakby zapomniał, że koalicjantem Platformy jest PSL, czyli Partia Ludowa, Partia Chłopska, która w naturalny sposób nie będzie mogła abstrahować od interesów wsi. I jakby założenie, że dojdzie do radykalnej zmiany w sytuacji, w której koalicjantem jest partia wiejska, no jest niedorzeczne. No oczywiście potem jeszcze jakby Ukraińcy dalej próbowali tego koalicjanta osłabiać, czy też w ogóle każdego przedstawiciela nowej władzy, który działał na rzecz, na niekorzyść Ukrainy w kwestii dostępu do rynku unijnego zbożowego. Tutaj jest ta anegdota, którą opisuję, dotycząca Kołodziejczaka. Pewnie Państwo pamiętają takiego wiceministra rolnictwa, który był takim krzykaczem swego rodzaju. I on brał udział w negocjacjach ze stroną ukraińską. Był wiarygodny, bo był trybunem ludowym i był po prostu dla Tuska też był bardzo takim przydatnym taranem do tego, żeby te rozmowy prowadzić. Natomiast on na negocjacjach miał zwyczaj przysypiać. Były sytuacje, w których spał z otwartą japą, jak to się mówi. I Ukraińcy mu robili zdjęcia. Delegacja ukraińska robiła mu zdjęcia, które potem spinowała do mediów. No i jakby trudno mieć pretensje do gracza, bo negocjacje są pewną grą. Czy też jakimś starciem na ringu, w którym ktoś musi finalnie wygrać, prawda? Trudno się dziwić, że Ukraińcy takich okazji nie wykorzystywali. Że nie wykorzystywali jego nietypowych zachowań, które sugerowały, że może być pod wpływem czegoś. Że nie robili mu zdjęć, które były dla niego kompromitujące, jak właśnie śpina siedząco z otwartą buzią. To wszystko powodowało, że strona polska w tych rozmowach po prostu była osłabiana za pomocą takich drobnych gestów, które pozornie wydają się nieistotne. Natomiast wracając do meritum sprawy, czyli do tej gry na Platformę i gry na Tuska, to było założenie nie do końca uzasadnione ze strony Zełenskiego, bo nie uwzględnił tego czynnika PSL. Ja pamiętam, że nowy minister obrony i wicepremier, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, on przez długi czas unikał bezpośredniego spotkania ze swoim ówczesnym odpowiednikiem, czyli Rustemem Umierowem. Nie chciał mieć z nim zdjęcia, żeby nie drażnić swojego elektoratu. Oczywiście to też dość absurdalne, bo Umierow jest Tatarem Krymskim. On jest słabym materiałem na banderowca, bo mówił zasadniczo przez całe życie po rosyjsku, ewentualnie językiem, którym posługują się Tatarzy Krymscy. I raczej nie byłby obciążeniem dla Kosiniaka-Kamysza, bo jest człowiekiem z zupełnie innego uniwersum niż powiedzmy galicyjska tam skrajna prawica. Natomiast to pokazuje, jak bardzo te elity nowe próbowały się dystansować, nawet w takim wymiarze symbolicznym. Także w tym sensie uważam, że ta gra Zełenskiego była po prostu nieracjonalna. Mimo tego, że widzę w nim ogromne pokłady takiego turborealizmu, często darwinizmu wręcz w polityce, takiej brutalności darwinistycznej. Natomiast tamta kalkulacja była błędna.
No tak, taka podstawowa zasada realpolitik jest taka, że dobrze jest żyć z obydwoma obozami w kraju, który jest naszym partnerem w grze międzynarodowej, bo nigdy nie wiadomo, kogo wybiorą, prawda? Dobry przykład jest tego, że moim zdaniem lekkomyślnie niektórzy polscy politycy stawiali na taką czy inną stronę w Stanach Zjednoczonych, z czego potem wnikały strasznie rozmaite spore kłopoty. Zełenski, moim zdaniem, zamiast stawiać na tych czy tamtych, powinien z jednymi i drugimi żyć w zgodzie. A on tymczasem jednych i drugich obraża. Dwa przypadki z twojej książki. Tuska wysadzili Ukraińcy z pociągu. Bym prosił cię, żebyś powiedział, jak to było. A dwa, Zełenski przed wyborami prezydenckimi udawał, że nie zna nazwiska Nawrockiego. Po co takie szpile? Co on chce w ten sposób osiągnąć?
Czy to jest właśnie ten element sowieckiej szkoły dyplomacji, który jest często przydatny, ale bywa nieczytelny, czy też bardzo obraźliwy dla partnerów, powiedzmy, w Polsce czy na Zachodzie. On polega na takim upokorzeniu, czy też ustawieniu rozmówcy w pozycji niekorzystnej. I to jest, na przykład Putin jako absolwent Akademii KGB, Akademii Czerwonego Sztandaru, bo dokładnie tak ona się nazywała, jako człowiek, który wywodzi się z tego sowieckiego koru takiego moskiewskiego, ma zwyczaj na przykład spóźniania się na wszystkie spotkania dyplomatyczne z ludźmi, do których nie ma pełnego szacunku. Często Merkel czekała przed jego drzwiami. Merkel zresztą poszła psem na jednym ze spotkań w Soczi. Pamiętacie państwo pewnie nagrania, jak Erdogan chodził po przedpokoju i ogląda obrazy Ajwazowskiego na Kremlu. To też miało służyć jego ustawieniu. No ale też ta szkoła jakby dawnego sowieckiego stylu dyplomacji jest obecna u Zełenskiego. On też wysadza z pociągu, traktuje wszystkie delegacje zagraniczne, poruszają się składem, który jest dostarczany do Przemyśla. W Przemyślu VIP wsiada i jedzie do Kijowa. I cały ten skład jest jego, to kto czym jedzie i kiedy, o tym decyduje ukraiński protokół dyplomatyczny. Ukraińcy w ten sposób wysadzili wiosną 2022 niemieckiego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, aby pokazać mu, że nie są rozczarowani postawą Niemiec w początkowej fazie wojny. No ale później to samo zrobili z rumuńskim prezydentem Klausem Johannisem, którego wysadzili do osobnego składu, żeby nie jechał z Draghim, Macronem i Johnsonem wtedy. Z Niemiec i Scholzem, przepraszam. Żeby po prostu nie miał poczucia, że jest we wspólnocie reńskiej, czyli w tym jakby zachodnim układzie międzynarodowym. I to samo zrobiono wobec Tuska. Tusk, tylko tutaj też trzeba nakreślić kontekst. To miało być spotkanie dyplomatyczne wysokiego szczebla z udziałem kanclerza Niemiec, premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta Francji, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, szefowej dyplomacji unijnej i Tuska. 9 maja. Ukraińcy tym dużym takim ofensywą dyplomatycznym chcieli przykryć coraz bardziej gasnące parady zwycięstwa w Moskwie, co było bardzo też sensownym zagraniem. Tusk prawdopodobnie z tych relacji, które są opisywane przez moich rozmówców, chciał skrócić czas tych spotkań wokół 9 maja. Nałożyło się to na prośbę Niemiec, które poprosiły Zełenskiego o to, żeby przeczołgał trochę Tuska w związku ze Steinmeierem, z tym, że Polacy razem we współpracy z Ukraińcami wysadzili Steinmeiera wiosną 2022 i po prostu, żeby spowodowali, aby pojechał drugim składem. No i Tusk oczywiście, wszyscy ci trzej przywódcy, Starmer, Macron, Merz już wtedy, jechali do Kijowa, robili sobie selfie, jak siedzą nad mapą i dyskutują o najważniejszych sprawach świata, a Tusk jechał osobnym pociągiem. No jechał po prostu jako pasażer, powiedzmy, innej kategorii. No i tak w praktyce wygląda ten taki asertywne ustawianie partnerów w polityce międzynarodowej przez Zełenskiego.
No dobrze, ciekawy sposób określasz, jaki jest stosunek polskich przywódców do Zełenskiego, czy też w ogóle do Ukrainy. Posłuchajcie, drodzy państwo, Nawrocki jest szczerze zdystansowany, a Tusk jest nieszczerze zakochany.
I co lepsze.
Co to znaczy, że Tusk jest nieszczerze zakochany w Ukrainie? Znaczy te wszystkie miśki, przytulaki, to jest wszystko na pokaz, a jakie on ma zdanie właściwie na ten temat?
Znaczy Tusk absolutnie, z wszystkich tych moich rozmów wynika, że Tusk prowadzi wobec Zełenskiego politykę miłości. Tak jak prowadził ją wobec, w czasie swoich pierwszych rządów po 2007 roku wobec elektoratu. Krótko mówiąc, on dopieszcza, przytula, zapewnia, obiecuje, składa te wszystkie obietnice, tylko że one jakby są słowami głównie. I to jakby z punktu widzenia dyplomacji bywa nawet czasami skuteczne, chociaż ma też swoje limity, bo w pewnym momencie partner orientuje się, że taka polityka jest prowadzona. Natomiast no to jest to, co mówiłem o Sikorskim również, że on jest wielkim zwolennikiem powrotu Ukrainy do granic 91 roku. No powodzenia, no to jest bardzo ambitny plan. Natomiast w przypadku Tuska to była taka słynna scena, która jest opisywana przez jednego z dyplomatów, że jak on był we Lwowie po dużym bombardowaniu Lwowa, to szedł wzruszony obok kamienicy, która była zbombardowana dość drastycznie i obiecał jej odbudowę. I wszyscy dyplomaci zachodzili w głowę, dlaczego akurat ta kamienica? W ogóle o co chodzi? Dlaczego to? Oczywiście Tusk jakby no tej obietnicy nie dotrzymał, zapomniał szybko o tym, że taka padła, natomiast no jest to właśnie tak swoista polityka ciepłej wody w kranie, czy też polityka miłości, tylko że w wymiarze międzynarodowym.
No tak, a na pewno też ubodło go bardzo to wysadzenie z pociągu, natomiast ciekawi mnie Nawrocki, bo mamy do czynienia z sytuacją dosyć nietypową z historii polityki, mianowicie mamy dwóch prezydentów z tego samego obozu, Dudę i Nawrockiego, a mam wrażenie, że ich stosunek do Ukrainy jest diametralnie inny. Powiedziałeś, że Tusk prowadził politykę, czy prowadzi politykę miłości wobec Ukrainy, to Duda prowadził jaką politykę? To aż chyba nie wypada mówić, bo młodzież nas ogląda, ale turbo miłości, o, w ten sposób powiedzmy. No a Nawrocki, tak powiem, mam wrażenie, że obsługuje trochę taki, powiedziałbym, nastroje tego elektoratu Konfederacji w stosunkach z Ukrainą.
Tak, on zaczął też czytać szybko te emocje i to było, to jest bardzo czytelne i bardzo widoczne. Natomiast jeśli chodzi w ogóle jeszcze o prezydenta Andrzeja Dudę, który poczuł się bardzo rozczarowany tym, jak go Zełenski potraktował, to na finale tej prezydentury pojawiło się bardzo wiele takich niespójnych sygnałów pod adresem Ukraińców. W sensie on zaczął bardzo mocno się dystansować od Zełenskiego, krytycznie podchodzić do kwestii Jasionki, właśnie tego, że tyle daliśmy, a nie doceniono nas. Ja mam wrażenie, że to było znacznie za późno, że to się już nie liczy tak naprawdę. A poza tym mam wrażenie też, że to jest ten wynik braku zrozumienia takiego zderzenia dwóch paradygmatów uprawiania dyplomacji, który właśnie miał miejsce pomiędzy Andrzejem Dudą a Wołodymyrem Zełenskim. Ten takiego niezrozumienia tego, że jednak wychowanie w krakowskiej kamienicy jest czym innym niż wychowanie w mnogoetażce w Krzywym Rogu. I to jakby te mentalności, te inne podejścia do zrozumienia tego, czym jest przemoc, czym jest dyplomacja. Ja też to w książce opisuję. Jeden z moich rozmówców mówi, że Zełenski wychowywał się w czasach, w którym w Krzywym Rogu bardzo popularna była subkultura biegunów, czyli takich powiedzmy dresiarzy, czy też pomieszania dresiarzy i gitowców naszych. Nie? I to jakby to się wiązało z konkretnymi ofiarami wśród młodzieży na osiedlach w tamtym czasie. Także to twarde wychowanie jego, to dorastanie w czasach niedoborów, takich tych szalonych 90., jak to się mówi w niektórych państwach byłego ZSRR, powoduje, że w naturalny sposób powstają różnice pomiędzy postrzeganiem pewnych spraw w rzeczywistości, pomiędzy kimś takim jak Duda, czyli chłopak z dobrego domu, z dobrej szkoły, idący standardowym takim szlakiem życia, ożeniony z porządną dziewczyną, bez wielkich tam fikołków w tym życiu, bez konieczności wyjazdów do Moskwy, żeby zarabiać z kabaretem, robiący karierę prawniczą. To wszystko musiało się w pewnym momencie zderzyć i wywrócić. Musiał w naturalny sposób nie zagrać. Musiało się zakończyć jakąś katastrofą. I ten finał, na którym Andrzej Duda, nawet w wywiadzie ze mną dla Onetu, który zrobiliśmy razem z Witkiem Juraszem, no on moim zdaniem te fochy na finale, bo one były już niewiarygodne. One już nie tworzyły dobrego wrażenia. Natomiast jeśli chodzi o Nawrockiego, no to on wszedł do polityki od razu zdystansowany wobec Zełenskiego, ale to też wynikało z pewnej próby ustawienia Nawrockiego przez Zełenskiego w czasie kampanii. Zełenski tutaj w Polsce w czasie wywiadu dla polskich mediów miał problem z przypomnieniem sobie nazwiska kandydata prawicy. Pamiętacie państwo to pewnie dokładnie. To było wyreżyserowane bardzo. Takie też zdystansowanie się, pokazanie, że on gra właśnie na ten elektorat liberalny, centroliberalny, centrowy i liberalny, lewicowy ewentualnie. I to też jakby Nawrocki to też odczytał, jakby też odebrał ten sygnał, prawda? Natomiast mimo wszystko też w otoczeniu Nawrockiego jest bardzo wielu ludzi, którzy postrzegają tą politykę wobec Ukrainy w takim bardziej powiedzmy mainstreamowym rozumieniu, bez jakby tutaj kontekstu negatywnego dla tego określenia tej polityki. I bardzo jego wielu doradców rozumie, że prezydent Polski nie może mieć zamrożonych relacji z prezydentem Ukrainy, ponieważ nie ma w tym momencie żadnej waluty w relacjach z partnerami europejskimi i z Amerykanami. Co może powiedzieć prezydent Nawrocki na spotkaniach z Trumpem na temat sytuacji wojennej, jeśli graniczy z Ukrainą, a nie ma z nim żadnych, nie ma z przywództwem politycznym ukraińskim żadnych relacji? Nie może pozyskiwać własnych informacji. Nie może mieć własnej interpretacji tego, co się dzieje w polityce ukraińskiej czy na wojnie. To wszystko powoduje, że on też będzie miał swoje jakby taka asertywność wobec Zełenskiego po stronie Nawrockiego będzie miała swoje granice. One będą wymuszane po prostu przez wojnę.
No tak, stosunki polsko-ukraińskie, jak stosunki między wszystkimi krajami na świecie, miały swoje ups and downs, tak bym powiedział. Natomiast dla mnie takim najbardziej przykrym momentem było to, jak prezydent Duda w katedrze w Łódzku razem z prezydentem Zełenskim obchodzili rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. No i Polacy podpisali się, polska strona, pod takim oświadczeniem, które zrównywało, tak można było je odczytać, takim napisanym ewidentnie przez stronę ukraińską, ofiary po obu stronach. Z jednej strony ludobójstwa Polaków dokonanego przez łupa, a z drugiej strony polskiego odwetu. I teraz powiedz mi, jakie załatwienie sprawy ludobójstwa na Wołyniu ciebie by satysfakcjonowało i czy to jest w ogóle możliwe?
Moim zdaniem, jeśli pytasz mnie o moją prywatną opinię, to najkorzystniejszym rozwiązaniem jest bezwarunkowe odmrożenie ekshumacji po obydwu stronach. W sensie pozwolenie na nieskrępowane prace, oczywiście zgodnie z normami jakby prac ekshumacyjnych, czy też prac ekip historycznych, po obydwu stronach. I ustalanie tego na bazie po prostu tego, co ustalimy w terenie. Tylko też tak jak mówiłem, moim zdaniem wydajność państwa polskiego, jeśli chodzi o ekshumację, ona jest ograniczona. Ja mam nawet poważne obawy, czy byśmy udźwignęli odmrożenie tych kilkunastu pozycji ekshumacyjnych jednocześnie. Wolałbym nie być świadkiem tego, że IPN nie jest w stanie tego obsłużyć, prawda? Bo to by było dla nas kompromitujące. Natomiast warunkiem tego jakby wstępu do rzeczywistego, powiedzmy, dogadania się w sprawach historycznych są bezwarunkowe ekshumacje i pochówki. Kwestia, to co zrobił Paweł Kowal, czyli rozdzielił kwestię ekshumacji i pochówków od upamiętnień, jest mądre, bo upamiętnienia to już jest wejście w politykę, w sensie wejście w dyskusję o to, jak nazywamy różne rzeczy, czyli pierwszym krokiem do przełamania tego impasu w stosunkach historycznych są pełne ekshumacje, bezwarunkowe, bez uwarunkowania tego polityką po stronie ukraińskiej, pochówki, a później dyskusja na temat tego, co jak to upamiętniamy i jakie są napisy na pomnikach. Dla mnie oczywiste jest to, że na pomnikach jakby polskich ofiar że to nie podlega negocjacjom, tak jakby na to było ludobójstwo i tutaj mamy też pełne prawo do tego, żeby to nazywać po imieniu. Natomiast chyba w dobrym kierunkiem by było niewarunkowanie ekshumacji, w sensie, żeby to nie podlegało negocjacjom, że rzecz tak istotna w kulturze judeochrześcijańskiej, jak pochówek ofiar zbrodni, czy też ludobójstwa, jest czymś, co nie podlega po prostu dyskusji.
No dobrze, ale to jest kwestia, która po prostu jest kwestią, powiedziałbym, elementarnej empatii i załatwienia tego w sposób zgodny z wartościami naszej kultury, żeby ci ludzie mogli spocząć w godny sposób, a ich bliscy zapalić znicze na ich grobach. Natomiast jest jednak bardzo głęboki konflikt historyczny, czy też inaczej postrzegania historii między Polską a Ukrainą. Mam tu na myśli rolę UPA. Każdy, kto był na Ukrainie, wie, o co chodzi. Jest tu jakieś wyjście, czy po prostu mamy powołać komisję wspólną historyczną, jak z Niemcami, próbować coś ustalać, czy machnąć na to ręką, uznać, że obie strony mają swoją wrażliwość i iść do przodu, jak niektórzy chcą.
Tutaj jest ogromny problem wynikający z tego, że rzeczywiście panuje jakiś taki nieuzasadniona aprobata dla zachowań ekstremistycznych po stronie prawicy ukraińskiej, czy też w środowiskach wojskowych, szczególnie tak jak pułk Azow. To jest coś, co jest dla mnie niezrozumiałe jednak mimo wszystko, no bo jeśli widzę zdjęcie na telegramie prezydenta Zełenskiego, który oznacza żołnierza walczącego pod Pokrowskiem, który ma na szewronie symbol SS, to ja nie znajduję uzasadnienia dla tego. Oczywiście ludzie ze strony diaspory ukraińskiej, która, czy też Ukraińcy, którzy żyją w Polsce, bo są potomkami przesiedleńców z akcji Wisła, zarzucają mi, że dostrzegam rzeczy, które są marginalne. Moim zdaniem one marginalne już nie są w tym momencie. Szczególnie w obrębie dwóch elitarnych pułków, korpusów ukraińskich, czyli pierwszego i trzeciego, związanego z ruchem azowskim. I w tym sensie rozumiem praktykę polityczną Zełenskiego, że nie chce wchodzić w spór z atrakcyjną częścią elektoratu ukraińskiego. Zełenski zdaje sobie sprawę z tego, że i Prokopenko, czyli dowódca pierwszego korpusu, i Biłecki, dowódca trzeciego korpusu, to są ludzie z ambicjami politycznymi, którzy mają jakieś tam poparcie mają w społeczeństwie ukraińskim. Natomiast mimo wszystko na arenie międzynarodowej nie da się funkcjonować w sytuacji akceptowania hajlowania czy symboli SS na szewronach. No to jest coś, co po prostu nie ma racji bytu. I tutaj to też, ja nie widzę tutaj możliwości negocjowania czegokolwiek. No bo jak możesz negocjować prawo do noszenia szewronów SS na mundurach? To jest coś, co co dla kogoś, kto zna przynajmniej w niewielkim zarysie zbrodnie na Polakach w czasie II wojny światowej, czy kwestie, czy historię Holokaustu, no to to jest coś, co jest nieakceptowalne. Coś, co nie ma racji bytu po prostu.
Tak, muszę powiedzieć, że pamiętam taką scenę, który to minister z ramienia PiSu? Rau? Pojechał na między...
Do Piaty Chatek, tak?
Tak. Nie, on nie, mam na myśli, on pojechał kiedyś do Stanisławowa na jakieś konsultacje i mu tam wywieszono flagi banderowskie czarno-czerwone. I nawet rzecznik jego ówczesny zrobił zdjęcie. Jesteśmy na miejscu, witaj Polsko. A ludzie zrobili wielkie oczy. W ogóle co tu się dzieje, nie?
To też jest błąd, bo takie rzeczy da się ustalić ze stroną ukraińską, bo sam byłem świadkiem rozmów w czasie na przykład wizyt prezydenta Dudy na Ukrainie w tym pierwszym etapie wojny. Z niedużym trudem udawało się ustalić, że tych flag nie ma po prostu na miejscu. To jest błąd ekipy Rała. Natomiast oczywiście, na przykład, nie wiem, to co dla mnie jest niezrozumiałe, to jest to, że wręcz w systemie prawnym ukraińskim przyjęto ustawę, która pozwala na funkcjonowanie symboliki SS Galicien. W sensie to nie jest, to jest specjalne prawo przyjęto, które pozwala tą symbolikę eksponować. I to teraz mamy do czynienia z pogrzebem Melnyka, czyli też dla ludzi, znaczy wiadomo, my nie wybierzemy Ukraińcom bohaterów, to jest niemożliwe, żadnemu narodowi nie można wybrać bohaterów, to jest naiwne, naiwną wiara jest w to, że ktoś może zainspirować kogoś do czczenia tej albo innej osoby. Natomiast jednak mimo wszystko, jeśli obserwuje się, Melnyk w porównaniu do Szuchewycza był grzesznym chłopcem, no to też jest jakby jasna sprawa, ale mimo wszystko kolaborował z Abwerą, a oddział Nachtigal brał udział współuczestniczył w pogromie Żydów lwowskich. Także no to jest jednak, to są rzeczy, które dla mnie są niezrozumiałe i nieakceptowalne i wydaje mi się, że tutaj to pole do negocjacji w tej kwestii jest niewielkie.
No tak. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie największym oczywiście szokiem było właśnie, bo z mojej perspektywy bardzo mi leży na sercu sprawa ludobójstwa na Wołyniu, no to jest oczywiście ta symbolika banderowska, czarno-czerwona. No bo tutaj jest ten największy problem w relacjach między nami, no bo dla nich to są, jak rozumiem, bohaterowie walki z komuną, no ale dla nas to są ludobójcy i tutaj się mam wrażenie, że rzeczywiście nie porozumiemy. Mam jeszcze trzy pytania do ciebie i zaraz oddajemy państwu głos. Pierwszy, ja nie chcę otwierać tutaj jakiegoś wielkiego tematu, więc bardzo po łebkach, ale drodzy państwo, przeczytajcie. Moim zdaniem najciekawszy w całej książce jest rozdział Jasionka. Znaczy to, co tam się działo, czy dzieje się przez ostatnie 5 lat na tym skrawku terytorium Stanów Zjednoczonych pod Rzeszowem, to jest naprawdę tragifarsa. Ja nawet nie wiem, od czego zacząć, więc po prostu zapytam, kto to jest Wiewióra i Boczek.
Wiewióra i Boczek to są dwaj przedstawiciele państwa ukraińskiego, którzy odpowiadali za dostawy broni dla Ukrainy, w sensie nadzorowali płynny przepływ broni na Ukrainę, no ale też przy okazji próbowali korumpować pracowników Jasionki, w sensie, bo niestety dochodziło do takiej sytuacji. Finalnie zostali wyrzuceni, ambasada ukraińska ich usunęła z terenu Jasionki, pojawili się nowi ludzie, którzy to obsługiwali, natomiast takie przypadki były. Wiewióra dlatego, że chodził w rudych dresach, a Boczek dlatego, że był wielki.
No dobrze, ale ja po prostu, wiesz, dlaczego, drodzy państwo, mi się ta książka Zbyszka bardzo podoba i bardzo państwu ją polecam, bo jesteśmy przyzwyczajeni, no czytamy o pewnych wydarzeniach w prasie, czy słuchamy w telewizji, czy w radiu, a potem przychodzi Zbyszek Parafianowicz i mówi, jak jest naprawdę. Na przykład, słuchajcie, no moja wizja pierwotna była taka, że państwa NATO tam przewożą tą broń na ratunek biednej, zaatakowanej Ukrainie. A co to za historia, że tam handlowano bronią na boku? A dodatkowo jeszcze lądowały samoloty prywatne, odrzutowce oligarchów ukraińskich i sobie latali na wakacje z tej Jasionki.
Znaczy to
co tam się działo w ogóle?
Na to można odpowiedzieć tą anegdotą, którą powiedział jeden z oficerów amerykańskich, jak się instalowali w Jasionce. Bym powiedział, że no mają doświadczenia, bo bywali w Bagdadzie, w Kabulu, w Bagram, ale tu by chcieli być mili i jakby ustalić pewne reguły, które są bardziej cywilizowane dla tego miejsca. Ja sam mam zresztą doświadczenia z afgańsko-irackie, w których mogłem zobaczyć, jak działa taka baza amerykańska, czy też taki powiedzmy posterunek amerykański w miejscu, którego oni nie uznają za część cywilizowanego świata. I to się kończyło tym, że jak wlatywałem na przykład do Bagram czy do Kabulu wojskowym samolotem, a wylatywałem cywilnym, to wlatując samolotem wojskowym nie dostawałem pieczątki na immigration i wylatując miałem potem problemy, na przykład w Dubaju na przesiadce do samolotu British Airways pytano mnie, jak się dostałem do Afganistanu, nie mam pieczątki wjazdowej. I oni podobne zasady do pewnego stopnia przenieśli jednak do Jasionki, no w mniejszym zakresie, ale na przykład opis Jamajki, tak, czyli tego miejsca, gdzie Amerykanie zainstalowali sobie taki, ja to nazywałem parkiem rozrywki w tekście w Wirtualnej Polsce i to zresztą jest określenie, którego używa jeden z moich rozmówców też, oni tam po prostu na cywilnym lotnisku jarali marihuanę. No, także to jest, grali w kosza, mieli tam jakiegoś Humvee zaparkowanego i no, jak baza, to baza, no to bawimy się po całości. No, w Kabulu też był alkohol w bazie i w Mazar-i Sharif też były jointy. Natomiast no tak to w praktyce wyglądało. Niestety z Amerykanami jest brutalnie mówiąc tak, oni wlezą na głowę tak bardzo, na ile im się pozwoli. W sensie do tego momentu, dopóki nie postawi się tamy. I tutaj Jasionka jest dobrym tego przykładem.
No tak, ja muszę powiedzieć, że to naprawdę jest nieprawdopodobne, co tam się działo i dzieje. I tu dwa takie krótkie pytania. Pierwsze, dzisiaj z perspektywy przeczytania twojej książki śmieszne mi się wydają te argumenty, które się kiedyś pojawiały. Jak nam Ukraina podskoczy, to im zamkniemy Jasionkę. Ha, ha, ha. Co zrobią bez tego? No jak Polska może zamknąć amerykańską bazę? No to nie tą stronę działa. To było po prostu wyłączone, oddaliśmy kawałek terytorium innemu mocarstwu, prawda?
Poza tym, jak zwrócił uwagę jeden z moich rozmówców... Jak Legnicę Sowietom. Tak, poza tym, jak zwrócił uwagę jeden z moich rozmówców, Jasionka jest lotniskiem zarządzanym przez marszałka województwa, także rząd ma tutaj niewiele do gadania. To jest jedna sprawa, ale to są tylko didaskalia. Chodzi o to rzeczywiście, że jakby Zełenski dobrze czytał tą sytuację wokół Jasionki. On dobrze odczytał to, że to jest baza wspólnotowa w zasadzie. I tutaj tak pokierowaliśmy losami tej bazy, że w zasadzie główne słowo mieli tam w pewnym momencie Amerykanie.
No dobrze, no to wisienka na torcie. Opowiedz, jak to było z wizytą Bidena.
Tak, no były dwie. Jedna była prawilna, druga była nieprawilna. Chociaż nie, obydwie miały swoje incydenty, bo przy okazji pierwszej zepsuł się amerykański Boeing, którym Duda leciał na spotkanie z Bidenem do Rzeszowa. Ten Boeing miał awarię nad Warką i musiał zawracać. Było awaryjne lądowanie. Z relacji świadków wynika, że powstało wrażenie Smoleńska 2. Natomiast druga wizyta Bidena to była sytuacja, w której on jechał na Ukrainę do Kijowa. I po prostu odbyło się to w sposób bardzo taki dyskretny, z ograniczoną wiedzą Polaków. Krótko mówiąc, Amerykanie sami się obsłużyli po lądowaniu Air Force One'a. To znaczy on, tak jak słusznie zwracają czasami uwagę internauci, każdy samolot amerykański, na którym leci prezydent, ma status Air Force One. Ale nie każde lotnisko można o tym poinformować. W sensie, jeżeli na przykład prezydent chce ukryć swoje intencje i leci samolotem wiceprezydenta, czyli Boeingiem 787, czyli tym, on ma inne oznaczenie w tej nomenklaturze wojskowej, możliwe, że się teraz mylę. Chodzi o to, że po prostu prezydent leciał incognito do Jasionki z racji tego, że jak najdłużej próbowano tą wizytę utrzymać w tajemnicy, wizytę w Kijowie, bo przez Rzeszów Biden jechał do Kijowa i krótko mówiąc, już też nie przedłużając tego za bardzo, obsłużył się w tej Jasionce sam bez specjalnego dzielenia się z Polakami wiedzą, kto przyleciał, po co, gdzie wysiada i gdzie jedzie dalej.
Czyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wylądował prezydent USA i o tym nas nie poinformowano. To jest naprawdę mocne. A jak on wyjechał z tej Jasionki? Tam nie było jakichś polskich posterunków, które by zobaczyły go przez szybę?
Tam jest taka brama przy cargo. Ja zresztą pojechałem pod tą bramę, żeby sobie stworzyć taki obraz sytuacji. Zobaczyć, jak to mogło wyglądać. W sensie ten samolot został odkołowany właśnie w rejon tej bramy przy cargo. I tam oni sobie już obsłużyli się sami, otworzyli sobie tą bramę i Biden samochodami po prostu podstawionymi pod trap samochodami wyjechał w stronę Przemyśla, w którym wsiadł w pociąg i pojechał na Ukrainę.
Okej. No dobrze, ale co, przecięli tam czy się?
Mieli klucze po prostu.
A, mieli klucze, no proszę.
Nic to nie prosto. Musieli przecinać.
No dobrze, drodzy Państwo, to naprawdę jest ciekawe. Zdradzę Państwu, że w ogóle namawiam Zbyszka, żeby całą książkę napisał o tej Jasionce. Kawałek Ameryki w Polsce. Mnie śmieszą strasznie opowieści restauratorów w Rzeszowie, którzy, wiecie, że dzisiaj w Rzeszowie nie można zjeść pierogów podobno, bo wszędzie jest steakhouse i burgers. Bo amerykańskie
i to w cenach
wojsko ma...
takich konkretnych.
Tak, i amerykańskie wojsko ma swoje potrzeby. O innych nie będziemy mówili, jakie inne branże kwitną wokół tej bazy.
Demografia kwitnie.
Okej, Zbyszku, my na tej całej wojnie więcej i na tej całej rozgrywce straciliśmy czy zyskaliśmy?
Ja finalnie uważam, że ta polityka polska, niezależnie od jej zakrętów i meandrów, że to nie była stracona szansa. Że nie było, to jest masa popularnych fuck-upów na tej wojnie, złych decyzji, nietrafionych. Natomiast finalnie mam wrażenie, że Polska dojrzewa do tego, żeby w odpowiedzialny sposób kształtować politykę wobec swojego sąsiedztwa. Niezależnie od tego, jak są niesprzyjające warunki, czy partnerzy wymagający, tak, finalnie uważam, że ten bilans jest dodany.
No dobrze, cofnijmy się do samego początku, do tej całej rozgrywki, bo wiesz, cała polska reakcja jest doskonale Państwu znana na tą wojnę i pojawiają się, czy są w naszych też rozmowach w historii realnej, takie jakby dwa wątki. Z jednej strony chwalimy Polskę za realizm w tym sensie, że to była taka anglosaska polityka, czyli zawsze Anglosasi przelewali krew polskich żołnierzy, a tym razem my trochę, mówiąc bardzo brutalnie i cynicznie z takiej anglosaskiej strony, mieliśmy ten bufor ukraiński, czyli my dostarczyliśmy broń, a Ukraińcy walczyli i dzięki temu nie mamy Rosjan pod Przemyślem, więc trochę się odwróciły role po raz pierwszy w naszej historii, więc to byłoby realistyczne, ale z drugiej strony z perspektywy realizmu można też krytykować Polskę, że dała wszystko na piękne oczy, nic nie załatwiła wtedy, nie negocjowała. Słuchajcie, są czołgi, szybka dostawa, ale musicie się zgodzić na to i na to. Tylko dała wszystko od razu. A potem na końcu było wielkie zdziwienie, kiedy Duda powiedział, life is brutal, dlaczego oni są niewdzięczni? No są niewdzięczni, bo już nic nie mogą od nas dostać, tak? Więc pytanie, z perspektywy realizmu politycznego, czy Polska dobrze rozegrała ten kryzys, który wybuchł w 2022 roku u naszych granic, czy jednak źle?
Oczywiście, teraz patrząc na to, byśmy to rozegrali lepiej, tak? Jakby jestem wielkim zwolennikiem wystawiania weksli natychmiast w polityce, ale z drugiej strony ja pamiętam luty 2022, wielu nie wierzyło, że w ogóle wojna wybuchnie. To zaskoczenie, szok, czy też taka dezorientacja w tym, w jakim w zasadzie punkcie jesteśmy historii, czy Rosjanie za chwilę nie będą u granic Polski, powodowało, że te decyzje czasami były podejmowane na szybko i bez weksli właśnie. Ale z drugiej strony, zobacz na Amerykanów. Amerykanie też mają problem z tym, żeby na przykład na Ukraińcach wymusić dziś podzielenie się technologiami z Firepointa, z firmy, która produkuje te drony dalekiego uderzenia. Przychodzą, Trumpa ekipa przychodzi i mówi, macie nam dać to, to, to i to do Ukraińców. Oni mówią, nie. I tyle. I w Amerykanie nic nie mogą zrobić. Podpisali umowę o pierwiastkach ziem rzadkich. Widziałeś jakieś wydobycie pierwiastków ziem rzadkich? W ogóle masz jakąś wiedzę na temat tego, co jest pod ziemią na Ukrainie i co tam tak naprawdę jest? Coś to fikcja jest.
Jakby tak. Trump
podpisał umowę, zresztą to był pomysł ukraiński. To pomysł umowy o pierwiastkach ziem rzadkich powstał jeszcze w czasach Bidena. I był pomysłem ukraińskim, po to właśnie, żeby pokazać, że to nie jest bezkosztowe dla Stanów Zjednoczonych. Także Polska nie jest jedynym podmiotem, który ma problemy, miał problemy z wekslami. To jest powszechny problem. No Ukraińcy, znaczy tutaj można pozazdrościć im kierownictwa politycznego, które w odpowiedni sposób potrafiło posterować tym całym procesem.
To prawda, że Trump chciał zrobić pucz? Na Ukrainie,
tak.
Od Zełenskiego?
To prawda i tutaj też te elity polityczne ukraińskie, one jednak mimo skłócenia dość poważnego, mimo tego, że Zełenski stosuje sankcje jednoosobowo wobec swoich przeciwników politycznych, mimo tego, że Tymoszenko finalnie trafiła do aresztu w związku z tym, że dostarczała pieniądze posłom za właściwe głosowanie, ten pucz się nie udał. Krótko mówiąc, jakby Trump namawiał poprzez swoich wysłanników, dwóch polityków istotnych na ukraińskiej scenie, czyli Petra Poroszenkę, byłego prezydenta, i Julię Tymoszenko, byłą premier Ukrainy, do tego, żeby zawarli koalicję przeciwko Zełenskiemu i odsunęli go od władzy. I możliwe, że przeformatowali system polityczny na przykład na parlamentarno-gabinetowy, w którym głowa państwa byłaby wybierana przez parlament, a nie w wyborach powszechnych. Ani Poroszenko, którego Zełenski dojeżdża w polityce, no bo tutaj inaczej tego nie można nazwać, ani Tymoszenko, która siedziała w areszcie, nie zdecydowały się na taki krok. W sensie gdzieś tam zagrała ten taki element państwowy, niezależnie od tego, jak bardzo ci ludzie też wywodzą się ze świata biznesu brudnego, korupcji i tak dalej, nie dali się po prostu uwikłać w tą grę przeciwko Zełenskiemu.
No dobrze, a tajne służby. Mówi się o tym, że cała ta afera NABU, czyli uderzenie w otoczenie Zełenskiego. Przypomnę, że Jermak, jego prawa ręka, teraz ledwo wyszedł z aresztu, dopiero nie wiem, kilka dni temu, jest oskarżony o sprawy korupcyjne, ten Timur Mindycz. Czy to jest intryga FBI, które kontroluje NABU, żeby pozbyć się Zełenskiego? Bo taka jest teoria.
Żeby osłabić, w sensie takim, to ta argumentacja trzyma się kupy, bo przecieki z taśm Mindycza są sączone w odpowiednich momentach. W momencie, kiedy teraz ten główne uderzenie w Zełenskiego i aresztowanie Jermaka, to miało miejsce właśnie w momencie tej wielkiej asertywności Zełenskiego w kwestii rozmów pokojowych, to pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że są rozmowy właśnie o przejęciu know-how z ukraińskiej zbrojeniówki. To tego abstrahować nie możemy. I tutaj do tego są rzeczywiście wykorzystywane jest NABU jako instytucja pod patronatem międzynarodowym. Natomiast to jest jedna strona medalu. A drugą stroną medalu jest realna, bardzo głęboka korupcja wśród elit politycznych ukraińskich, czy też w niejawny protektorat Mindycza nad firmą Firepoint, która produkuje te drony dalekiego uderzenia. Także to się ze sobą nie kłóci. Instytucje, które są donorami pomocy dla Ukrainy, pieniędzy i wsparcia dla Ukrainy, wykorzystują mechanizm, jakim są struktury antykorupcyjne ukraińskie zbudowane przez Zachód, czyli przez Komisję Europejską i przez Waszyngton, pod patronatem FBI. Sam miałem okazję poznać pierwszego szefa NABU, pana Sytnyka, który był szkolony przez FBI i był człowiekiem po prostu z takich elit, powiedzmy, trochę kompradorskich, takiego określenia moglibyśmy użyć. I tutaj oczywiście ci donorzy pieniędzy wykorzystują te instytucje do tego, żeby dyscyplinować elity polityczne ukraińskie, ale jakby mają powód, a tym powodem jest głęboka korupcja i brud, który się wylewa z tej stajni Augiasza, jaką jest biuro prezydenta Zełenskiego.
No dobrze, ale Trump ewidentnie ma coś osobiście przeciwko Zełenskiemu. Dlaczego on go tak nie lubi?
Bo jest przekonany, że Zełenski odpowiada za jego porażkę w wyborach z 20 roku. To pamiętasz pewnie słynną sprawę syna Joe Bidena, Huntera Bidena, który brał biznes, no po prostu uczestniczył w różnych działaniach firmy Burisma, która zajmowała się odnawialnymi źródłami energii, ale też szukaniem gazu łupkowego na Ukrainie. Hunter Biden jako wielki specjalista dawał twarz po prostu tam po to, żeby mieć dobre relacje z elitami demokratycznymi w Stanach Zjednoczonych. Rudolf Giuliani, czyli doradca Trumpa z pierwszej kadencji, nawiązał kontakty po stronie ukraińskiej, które miały dostarczyć kompromaty na Huntera Bidena. Te kompromaty finalnie nie trafiły na Ukrainę, ale Rudolf Giuliani uwikłał się w relacje z panem Andrijem Derkaczem, którego nazwiska nie będę tłumaczył, co znaczy po serbsku, bo to jest to bardzo brzydkie słowo. Derkacz jako były oficer SBU, kontaktując się z Giulianim, dał demokratom argument do oskarżenia Trumpa o zagraniczną ingerencję po przegranych wyborach w 20 roku. To jest relacja dyplomatów ukraińskich, których cytuję w tej książce. Oni są przekonani, że Trump postrzega Zełenskiego i ukraińskie służby specjalne jako tych, którzy wmieszali się w wybory w Stanach Zjednoczonych w 20 roku. I to jest jego osobisty zarzut pod adresem Zełenskiego i osobista taka zadra, która ma być dowodem, że on nie współpracował z Trumpem przy kompromitowaniu Bidena. Bo rzeczywiście Hunter Biden był uwikłany w różne brudne sprawy na Ukrainie, także Zełenski tych kompromatów nie dostarczył. Także to jest tego typu sytuacja.
Okej, no dobrze, bardzo interesujące. To na sam koniec w takim razie już ostatnie pytanie i puenta naszego spotkania, tej części oczywiście, zaraz Państwu oddamy głos. Mówiliśmy o przeszłości, o teraźniejszości relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. To porozmawiajmy na koniec o przyszłości. No wojna tam prędzej czy później się zakończy i tu mam dwa takie pytania. Jak to wszystko się dalej potoczy między nami? Czy będziemy rywalizować? Czy będziemy współpracować? Na jakich obszarach są pola do współpracy? I dwa pytania. Po pierwsze, czy duża diaspora ukraińska w Polsce, ponad milionowa, jest jakimś atutem w rękach Zełenskiego w grze z Polską? Jak ona może zostać wykorzystana? A drugie, no to oczywiście, czy w tym tygodniu Merz zaproponował przyspieszoną ścieżkę dla Ukrainy, jeżeli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. Czy w interesie polskim jest to, żeby Ukraina była w Unii, czy nie?
Merd zaproponował tą ścieżkę, która miała być finalnie tak naprawdę stowarzyszeniem, czyli nie na pełnych prawach bycia członkiem Unii Europejskiej. W interesie Polski jest to, żeby Ukraina nigdy nie przyjęła wektora wschodniego, czyli żeby ten wektor prozachodni, który jest teraz, był obowiązujący, niezależnie od wszystkich wad, którym obarczone jest państwo ukraińskie. Jeśli zacznijmy od diaspory. Diaspora ukraińska to przede wszystkim czynnik w polityce ukraińskiej, bo to są ludzie, którzy będą głosować. I to są ludzie, którzy żyjąc w Polsce mają inną percepcję polityki ukraińskiej niż ci, którzy są na miejscu. Dlatego wszyscy kandydaci, którzy w tych wyborach będą startować, będą o nią zabiegać. I to jest jakby kwestia podstawowa. Z punktu widzenia państwa polskiego istotne by było przemyślenie, jak prowadzić politykę wobec diaspory ukraińskiej. W sensie, co powinno być finałem obecności Ukraińców w Polsce. Moim zdaniem finałem powinno być to, żeby byli obywatelami polskimi, ale bez paszportów ukraińskich. W sensie, żeby to było pojedyncze obywatelstwo, a nie podwójne.
Zaraz, ale to nie wierzysz to, że w momencie zakończenia działań wojennych, jak zrobi się bezpiecznie, pojawią się szanse biznesowe, ci wszyscy ludzie wrócą?
Nie, ja uważam, że to jest fikcja. Uważam, że te wszystkie argumenty na zasadzie takiej, że ci ludzie po prostu się spakują, wiadomo, są niedorzeczne. To jest jakby Ukraina nadal będzie państwem to samo dotyczy polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że część ludzi zawsze gdzieś tam rusza się i jakby wraca do swojego kraju pochodzenia. Natomiast jeśli żyjesz w państwie bogatszym i zamożniejszym, to zostajesz tam i tyle. To jest głosowanie nogami, no i tyle. I z punktu widzenia Polski, jakby utrwaleniem tego stanu, najlepiej by było spowodowanie, żeby Ukraińcy mieszkający w Polsce po prostu politycznie zostali Polakami. W sensie zostali tylko z paszportem polskim, mówiąc brutalnie, bo to jest zawsze jakby to jest zobowiązanie, no cytując klasyka, jakby mieliby obowiązki polskie, tak? Jakby w wymiarze politycznym. Nie w wymiarze etnicznym, tylko w wymiarze politycznym, bo jestem wielkim zwolennikiem politycznego postrzegania narodu, czyli jakby wspólnego postrzegania tego, w jakim celu tworzymy państwo. I czy wspólnie patrzymy w tym samym kierunku, tworząc to państwo. I w wymiarze, jakby biorąc pod uwagę fakt, że Polska ma problemy demograficzne, spowodowanie, że Ukraińcy tworzyliby część jakby polityczną państwa polskiego, mogłoby być korzystne z biegiem czasu. I to jest tylko, to wymaga jednoznacznego ujednoznacznienia tego, gdzie jest lojalność ludzi, którzy mieszkają w Polsce. W sensie, żeby to była lojalność jednoznacznie polska.
No dobrze, drodzy Państwo, ciekawe perspektywy bez wątpienia przed nami. A ja na koniec z cytatem z książki. Polski dyplomata powiedział Ci tak. Niezależnie czy to Trump, czy Tusk, Sikorski, czy Starmer, Zełenski każdego potrafi obrazić. No powiem szczerze.
Jest taka zdolność.
Więcej takich historii. Bardzo mnie ciekawi, jak Zełenski przejdzie do historii swojego narodu. A tymczasem, drodzy Państwo, bardzo Państwu polecam książkę Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim, o której dzisiaj rozmawialiśmy. No i cóż, bardzo Ci gratuluję i może zakończymy też tradycyjnie. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Parafianowicz. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli dzisiaj w Warszawie, w kinie Wisła. Bardzo było miło Was zobaczyć w realu i dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten odcinek na YouTubie. Dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie suby i za wszystkie komentarze. Specjalne podziękowania dla patronów, którzy wspierają nas na Patronite, na YouTubie oraz trampkami na codziennych live'ach o godzinie 12. Bardzo dziękuję za te wsparcie. Ono pozwala nam zachować niezależność. Specjalny kciuk dla partnera dzisiejszego wydarzenia, czyli producenta telefonów marki Hammer. I także tego konkretnego numeru, czyli Hammer Construction Thermal 5G. Naprawdę rewelacyjny, pancerny telefon. Mamy specjalny kod rabatowy dla widzów, który znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. A partnerem technologicznym naszego kanału jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.